Duszpasterstwo akademickie diecezji kaliskiej na piętrze. Studenci
zapraszają.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja nazywam się Maciej Antczak, a to jest audycja Duszpasterstwa Akademickiego na piętrze. Tym razem wyjątkowo prowadzi nie ksiądz Paweł Nowacki, ale spokojnie, to tylko tak jednorazowo. Ksiądz Paweł będzie jeszcze z nami, tym razem to ja będę miał tę przyjemność, żeby być kapitanem tego okrętu i dla Państwa stworzyć taką razem z kolegami studentami, koleżankami audycję. Zatem przedstawmy się najpierw wszyscy. Kto z nami dzisiaj jest?
Janusz, student elektrotechniki na Politechnice Wrocławskiej.
Wiktoria, studentka filologii angielskiej na UAM-ie.
Piotrek, student Akademii Kaliskiej na kierunku zarządzanie.
Ja z kolei studiuję ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. W zasadzie już prawie ją na szczęście skończyłem. Dobrze, szanowni państwo, porozmawiamy sobie dzisiaj o synodzie. Już podczas naszej poprzedniej audycji, jeśli państwo ją słuchali, to mogli się państwo zapoznać z pewnymi naszymi wnioskami na temat tego, jak my postrzegamy Kościół, jakie zmiany chcielibyśmy w Kościele, jakich zmian chcielibyśmy w Kościele dokonać. Natomiast tak naprawdę ta dyskusja jest bardzo, bardzo szeroka. No i dzisiaj zrobimy sobie drugie takie spotkanie, drugą taką audycję na ten temat i spróbujemy ustalić, co według nas w Kościele, jak będzie wyglądać przyszłość Kościoła, jak możemy rozbudzać w innych ludziach wiarę, a także porozmawiamy sobie o tym, czy nasza wspólnota jest być może okazją do tego, że jeśli jesteś młodym człowiekiem, to może to jest właśnie okazja dla ciebie, żeby tutaj do nas dołączyć i razem z nami wspólnie przeżywać swoją własną religijność, a także budować relacje z innymi ludźmi w twoim wieku. Dobrze, zatem moi kochani przyjaciele i przyjaciółki, zacznijmy. Moje pierwsze pytanie jest takie. Jak w ogóle wy widzicie swoją przyszłość w Kościele? I chciałbym, żebyśmy zaczęli nie od takiego podejścia typowo indywidualnego, ale od podejścia takiego ogólnego. Jak waszym zdaniem może wyglądać przyszłość Kościoła? Możemy się tutaj odwołać do tego, o czym mówiliśmy ostatnio, ale także możecie stworzyć coś nowego.
To jeżeli mam powiedzieć, jak widzę właśnie Kościół ogólnie właśnie, nie tak indywidualne podejście, to moim zdaniem właśnie skończy się na tym, że Kościół będzie mały i będzie pożyła go tylko taka grupa ludzi, dla których ten Kościół, ta wspólnota jest naprawdę ważna i do której właśnie chcą chodzić ludzie, którzy tej wspólnoty potrzebują tej bliskości Boga i którzy wiedzą, jak to jest potrzebne w życiu, bo bez Boga nie da rady.
To, co powiedziała Wiktoria, myślę, że jest rzeczywiście prawdą. Nawet to dzisiaj obserwujemy. Ja szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na osoby w naszym wieku. To znaczy, dzisiaj albo jesteśmy zimni, albo gorący. To znaczy, nie ma osób, które letnio należą do Kościoła, że pojawiają się w Kościele od czasu do czasu. Wydaje mi się, że w naszym wieku jednak znaczna większość jest albo antyklerykalna, antykościelna, albo po prostu uczęszcza na nabożeństwa i jest członkiem Kościoła. Oczywiście ta grupa letnia istnieje i być może nawet jest dosyć istotna. Natomiast wydaje mi się, że jest to najmniejsza w ostatnich kilkudziesięciu, kilkuset latach. Nigdy tak mała ta letnia grupa nie była. Poza tym, tak z punktu widzenia ogólnego, jeśli ja tak sobie myślę o Kościele katolickim, to wydaje mi się, że Europa troszkę odchodzi w cień. Myślę, że tutaj przyszłością są te potęgi demograficzne, takie jak Azja, Afryka, więc w zasadzie głównym zadaniem Kościoła jest to, żeby właśnie to tam był rdzeń Kościoła katolickiego w państwach afrykańskich, które dzisiaj mają najwięcej dzieci i tam też obserwujemy największe tak naprawdę starcie i największą walkę o to, żeby chrześcijaństwo trwało, czego najlepszym przykładem są chrześcijańscy męczennicy, którzy niestety, ale są mordowani przez głównie muzułmanów, terrorystów islamskich, więc Kościół europejski w ogóle takiego problemu nie ma i przez co wydaje mi się, że jest troszkę zgnuśniały. I rzeczywiście, tak jak my sobie napisaliśmy i stworzyliśmy to w tym naszej syntezie synodalnej, kościoły mogą się troszkę skrywać europejskie w podziemiu, ziemią, mogą być taką świeczką w ciemności. Natomiast świeczka ma to do siebie, że zawsze jest ten gorący płomień, który w przyszłości może rozpalić wielki pożar, który może być pozytywnym aspektem. Także myślę, że wiara w to, że to się przerodzi w coś wielkiego, jest tutaj bardzo, bardzo istotna. A powiedzcie, co myślicie o waszej przyszłości, takiej indywidualnej w Kościele? Jak wy widzicie osobiście swoją przyszłość w Kościele katolickim?
To odnosząc się do tego, co Maciej powiedział, jest taki znany cytat właśnie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i to jest każda dobra dusza jest jak ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca. I mam wrażenie właśnie, że tak to będzie wyglądało we wspólnotach. I właśnie a propos indywidualnego takiego podejścia, to mam wrażenie, że moje miejsce w Kościele będzie właśnie jako matki, która wychowuje swoje dzieci właśnie w tej wierze katolickiej i dąży do tego, żeby nabierały takich poglądów na świat właśnie katolickich i razem z moim przyszłym mężem właśnie byśmy w tym kierunku jakby tą naszą rodzinę tworzyli i wspólnie byli w tej wspólnocie Kościoła.
Co do moich planów, widzę je w ten sposób, póki jestem studentem. Myślę, że na pewno będę należał do naszego duszpasterstwa akademickiego. Chciałbym tutaj się rozwijać, chciałbym tutaj pomagać innym kolegom i koleżankom w tej wierze. Natomiast wiem, że kiedyś przyjdzie ten moment, gdzie trzeba będzie z tego duszpasterstwa wyjść. I tutaj widzę dla siebie swoją rolę, widzę przede wszystkim u siebie w parafii. Mam nadzieję, że tam w większym stopniu odnajdę siebie, swoje funkcje niż dotychczas. W mojej parafii również istnieje grupa neokatechumenacka. Może do niej również przystąpię kiedyś w przyszłości. No i póki co to są moje najbliższe plany.
A powiedz mi, Janusz, czy jeśli chodzi o tą lokalną wspólnotę i lokalną parafię, to ty już jakby wiesz, że zostaniesz w Kaliszu i będziesz w tej samej parafii, w której się wychowałeś, czy też planujesz to, mówisz o tym abstrakcyjnie, jakiejś przyszłej twojej parafii?
Mam w planach zostać w Kaliszu, mam w planach zostać u siebie na Włościach i działać w parafii to, co aktualnie, pełnić te same funkcje, które aktualnie prowadzę.
Czyli jakie?
Jestem lektorem. W bliskiej przyszłości mam nadzieję, że może jednak zostanę jeszcze przy okazji ministrantem. Będę służył przy mszy świętej i należę również do duszpasterskiej rady parafialnej, więc mam nadzieję, że w przyszłości będę te funkcje gdzieś tam rozwijał, będę w nich trwał, a wraz z ukończeniem studiów, założeniem może rodziny w przyszłości, mam taką nadzieję, no to gdzieś bardziej będę tutaj funkcjonował, na przykład przy organizacji jakichś wyjazdów dla młodzieży, dzieci, tego typu rzeczy.
A powiedz mi, Wiktoria, na przykład, czy ty do tej pory pełniłaś jakieś takie funkcje w swojej parafii, albo czy planujesz właśnie typowo w swojej parafii jakieś funkcje pełnić w swoim życiu?
No zacznijmy od tego właśnie, że ja raczej nie planuję wracać już do swojego miasta, w którym się urodziłam. Raczej planuję, jak Bóg da, to zostać w Kaliszu, więc...
Wspaniała decyzja.
Tak, domyślam się, że tak uważasz, Maciej. I pełniłam jakąś tam funkcję właśnie w swojej parafii. Powiedzmy, że byłam przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży przez jakiś czas i pomagałam w organizacji festynów, na przykład rodzinnych, jak były w parafii. Śpiewałam psalmy właśnie, czy też czytałam właśnie na mszach świętych. Byłam też właśnie we wspólnocie i jakąś tam funkcję swoją miałam.
Piotrze, a jak w twoim przypadku, czy ty miałeś okazję pełnić jakieś funkcje w swojej parafii, czy w przyszłości może planujesz, czy też raczej byłeś takim szarym, wiernym, stojącym pod chórem i oczekującym na zakończenie kazania, jak to często bywa wśród polskich katolików?
W przyszłości nie planuję pełnić funkcji w Kościele. Pragnę zostać wiernym członkiem Kościoła, natomiast nie podejmować przy tym wszystkim żadnej jakiejkolwiek funkcji.
Myślę, że to jest podejście naturalne dla większości społeczeństwa, ponieważ nie wszyscy mogą być lokalnymi liderami. Potrzebne są też te osoby, które zwyczajnie są członkami wspólnoty i są dobrym przykładem dla innych, w jaki sposób można podążać za Bogiem. No i teraz właśnie a propos tego pytanie, czy wy macie w ogóle jakąś koncepcję, w jaki sposób można rozbudzić w innych ludziach wiarę? Ponieważ jak patrzę tak przez pryzmat moich znajomych, przez pryzmat osób, z którymi się zadaję na co dzień, to jest możliwe, możliwość, żeby osoby, które były jakoś lekko związane z kościołem, żeby je spróbować przyciągnąć jakoś bardziej do kościoła. Natomiast w przypadku osób, które nigdy kościoła tak naprawdę nie poznały w żaden sposób, czyli po prostu uczestniczyły w zajęciach z religii, czyli często w lekcjach świetlicowych, albo były na jakichś próbach komunijnych, parę razy się pojawiły w kościele podczas komunii czy bierzmowania, no to takie osoby po prostu ciężko jest przekonać, że kościół to jest coś wyjątkowego, coś pięknego, ponieważ zazwyczaj sobie go z tym nie kojarzą. Powiedzcie, jaka jest wasza optyka na to, ponieważ tak jak powiedziałem, moja jest taka, że osoby, które były letnimi katolikami, można przyciągnąć bardziej i utrzymać dzięki temu przy kościele, żeby one nie odfrunęły zupełnie, jako tacy letni. Natomiast z osobami, które są daleko od kościoła, naprawdę daleko od kościoła, no jest niewątpliwie ciężko.
Zgadzam się, Maciej, z tobą w 100%. Uważam, tak samo jak ty, że letnie osoby da się jeszcze mocniej wprowadzić, pogłębić u nich tą wiarę. Gorzej jest właśnie z tymi osobami, które już dzisiaj są na nie. Tutaj raczej myślę, że nasza interwencja raczej, jakakolwiek by ona nie była, raczej nie poskutkuje. Tu raczej myślę, że trzeba bardziej tej Bożej niż ludzkiej ręki. Tak mi się wydaje.
A czy nie macie wrażenia, że często dzisiaj Kościół właśnie poszukuje, próbuje dalej łapać te osoby, które są całkowicie poza Kościołem i nie zauważył przy tym, że stracił te osoby, które teoretycznie były blisko, ale tak naprawdę przez to, że nie było tak naprawdę tej kierowanej tej oferty pogłębiania tej wiary, czyli wstawiania wymagań, no to te osoby zwyczajnie w świecie się powoli odklejały, aż wreszcie odfrunęły, wsiną dal i niestety, ale są całkowicie poza naszą wspólnotą.
W sumie to, co powiedzieliśmy na ostatniej audycji, też tak mi się wydaje, że wtedy było to wspomniane, jak nie, no to powiem jeszcze raz, że Kościół właśnie idzie w ilość, a nie w jakość i bardzo często właśnie pomija te osoby, które mogłyby pogłębić swoją wiarę albo mogłyby wrócić do tej wiary jeszcze głębiej. Tak jak Maciej właśnie powiedział, że zapominamy o tych, którzy są letni, a skupiamy się na tych, którzy w ogóle w tym kościele nie są, a fajnie by było właśnie jednak przyciągnąć tych ludzi do kościoła.
Ja myślę, że tak, skoro już jesteśmy w tych, obracamy się w tej tematyce, myślę, że tutaj przydałby się również bardzo ważny apel przede wszystkim świeckich ludzi wierzących, którzy żyją w kościele. To, że kościół nie przestał się w cudzysłowie opiekować tymi letnimi ludźmi. Jakby najczęściej mamy na myśli księży i duchownych, a myślę, że duża odpowiedzialność leży u nas, u ludzi świeckich, bo my również jesteśmy odpowiedzialni za nasze wspólnoty, za nasze parafie. Uważam, że gdyby różnego rodzaju propozycje życia tego wspólnotowego, parafialnego, jak i nie wiem, diecezjalnego i tak dalej, leży w dużej mierze, jeżeli nie w zdecydowanej większości, u nas. Nie wiem, czy wy się również z tym zgodzicie.
Tak, ja się zgadzam w pełni, dlatego że mam wrażenie, że my dzisiaj podczas jakichś rozmów z osobami, które również są katolikami, na przykład podczas wyjazdów do jakiejś dalszej rodziny, no to w zasadzie do kościoła się podchodzi właśnie w taki letni sposób. To znaczy, no nie dajmy się zwariować, przecież to jakby wiadomo, kościół jest ważny, ale też bez przesady. I nie ma tak naprawdę jakiegoś przykładu wśród osób świeckich, że można żyć w zgodzie z wartościami, o których mówi kościół katolicki.
Odpowiadając, Maciej, na twoje poprzednie pytanie. Myślę, że najlepszym sposobem, by móc przyciągać ludzi, którzy na co dzień nie żyją z Panem Bogiem, jest po prostu kochać na co dzień drugiego człowieka. My jako chrześcijanie jest to nasze zadanie wręcz, by okazywać tę miłość do drugiego człowieka według tej miłości, która mówi sama Ewangelia.
Czyli ta postawa własna to jest rzeczywiście bardzo ważne. My tutaj zresztą sobie wypisaliśmy w tych naszych wnioskach synodalnych, co powinniśmy my robić jako osoby wierzące, czyli właśnie głosić swoje świadectwo, jeśli rzeczywiście jest okazja do tego, żeby porozmawiać w sposób poważny o życiu z jakimiś naszymi znajomymi, którzy nie mają kontaktu z religią, to by powiedzenie im o tym, że religia zmienia nasze życie, że wiara jest czymś, co nas napędza do działania, co daje nam sens przede wszystkim w życiu, myślę, że jest czymś istotnym.
To ja może dopowiem do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że właśnie ta postawa, ja na przykład jakby protesty a propos aborcji i tak dalej, to ja na przykład swoje konto na Instagramie przeznaczam właśnie na to, żeby pokazać, że katolicy mają fajne poglądy i że na przykład powiedziałam swoje świadectwo a propos właśnie mojego życia i tego, jak moi rodzice podjęli decyzję, że jednak podjęli taką decyzję, że się urodziłam, że byli namawiani przez lekarza właśnie na tą aborcję, a nie podjęli się jej, tylko zaufali Bogu, że będzie to, co będzie. Albo się urodzę, albo nie. Zaufali. I to tak bardzo zaufali. I ja wtedy wykorzystałam jakby swojego Instagrama, nawet taki mały zasięg, jaki mam wśród znajomych, żeby właśnie pokazać, że jestem wierząca i taką ja mam postawę i jestem w tym stanowcza i nie pozwolę, żeby ktoś zmienił moje poglądy.
To, co powiedziałaś, Wiktoria, uważam, że właśnie również wpisało się w kolejny nasz wniosek synodalny, gdzie na pytanie, jak dostrzegam swoją obecność w grupie, we wspólnocie, odpowiedzieliśmy równie podobnym zdaniem, że czuję, że jesteśmy świadectwem i wsparciem dla innych w wierze. I każde tego typu wyznanie na pewno w jakiś sposób pokazuje ludziom, niewierzącym, że no jednak ta nasza wiara no naprawdę ma fantastyczne wartości.
A powiedzcie, co myślicie o wspólnotowości? Czy jako osoby, które rzeczywiście doświadczyły tej wspólnotowości poprzez nasze duszpasterstwo akademickie, to czy uważacie, że to jest też forma do tego, żeby, nie wiem, czy przekonywać innych do tego, żeby powrócili do kościoła, ale żeby rozbudzać wiarę w sercach tych, którzy są takimi, no jak my, niedzielnymi katolikami bardzo często, a dzięki wspólnocie, dzięki duszpasterstwie mogą częściej stykać się z kościołem. Jaka jest wasza optyka w tym zakresie?
Ja myślę, że właśnie odkąd wstąpiłam do duszpasterstwa, wstąpiłam jakoś pod koniec października, na początku listopada, to dużo się zmieniło w moim życiu. Ja zaczęłam dostrzegać właśnie, że niektóre rzeczy, które robiłam, nie były w porządku w stosunku innych ludzi, a tym bardziej w stosunku mnie. I duszpasterstwo właśnie pokazało mi, że mogę robić to inaczej i mogę robić lepiej. Że mogę zbudować swoją wiarę wraz z innymi ludźmi i patrzeć na to właśnie, jak oni tą wiarę przeżywają. Na przykład dla mnie jest genialne to, jak widzę po prostu, ile wierzących osób jest. Obstawiałam, że w akademiku nie będzie nikogo, kto by ze mną mógł pójść na duszpasterstwo, a wyszło, że jest bardzo dużo ludzi i że jak najbardziej to duszpasterstwo moim zdaniem jest super formą właśnie pokazania tym katolikom niedzielnym, że można spędzać inaczej czas w kościele, nie tylko na niedzielnych mszach, tylko właśnie na wspólnym jakby spędzaniu czasu z osobami w swoim wieku, ale też budowaniu tego fundamentu wiary, który jest nam potrzebny po prostu, żeby tą wiarę pogłębiać, a tym fundamentem właśnie też może być, nawet powinna być wspólnota, która nas w tym umacnia, która nas ciągnie do tego Boga.
Ja na to pytanie mógłbym odpowiedzieć tak naprawdę poniekąd częścią swojego świadectwa. Otóż zanim przystąpiłem do duszpasterstwa jakieś 5 lat temu, myślałem, że moja duchowość, moja wiara no jest na jakimś tam w miarę dobrym poziomie, nie? Chodzę do kościoła każdą niedzielę, w każde święto, modlę się w taki czy inny sposób. Natomiast moment przystąpienia do duszpasterstwa całkowicie zmienił moją optykę na moją wiarę. I moment, w którym widzisz inne osoby, jak one przeżywają wiarę, w jaki sposób one starają się być blisko Boga, no to po prostu cię nakręca. Tylko i wyłącznie mocniej i mocniej chcesz wchodzić w tą relację z Bogiem. Przynajmniej takie było moje doświadczenie w momencie przystąpienia do duszpasterstwa. I tak to już się toczy kolejny rok, już 5. I no, tak jak mówię, dopóki tutaj będę tym studentem, póki tego statutu nie stracę, na pewno tutaj będę siedział cały czas, bo to, jak fantastyczni tu są ludzie, no tylko i wyłącznie no, pchacie do przodu.
W pełni się z wami zgadzam. Jestem tego zdania, że sama wspólnotowość, w szczególności w kościele, umacnia samą wiarę. To jest, myślę, kluczowe, bo chrześcijanin, który się zamyka na ludzi, zamyka na świat, to nie jest dla mnie chrześcijanin. Chrześcijanin musi być otwarty na ludzi i przede wszystkim dzielić się tą swoją wiarą.
No tak, też myślę, że wspólnota jest super okazją do tego, żeby budować właśnie taką otwartość poprzez relacje z drugim człowiekiem, który jest w naszym wieku, żeby pokazywać mu Kościół, który jest atrakcyjny, jest rzeczywiście żywy. Natomiast to, co też jest, myślę, bardzo istotne, to to, żebyśmy za bardzo się nie skupili na tym, że ta wspólnota jest sensem naszej wiary, ponieważ to może niestety nas doprowadzić do zguby i zbudować jakiegoś takiego bożka, że wspólnota jest bożkiem, a nie będziemy szukać Boga, tylko właśnie bożka. Ale myślę, że to nam nie grozi, ponieważ mamy zarówno wspaniałych studentów, jak i wspaniałego duszpasterza, który niestety nie mógł dzisiaj z nami być, czyli księdza Pawła Nowackiego.
Serdecznie go pozdrawiamy.
Tak, serdecznie pozdrawiamy księdza Pawła. Mamy nadzieję, że po raz kolejny to on będzie już tym razem prowadził naszą audycję. Tymczasem ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że nas wysłuchaliście. Jeśli chodzi o te nasze wnioski synodalne, to one są bardzo szerokie, można byłoby o nich mówić bardzo, bardzo długo. Przed Kościołem na pewno długa droga. Kościół znajduje się w sytuacji kryzysowej. Udawanie, że jest inaczej, uważam, że jest grzechem i uważam, że należy mówić prawdę, ponieważ prawda nas wyzwoli. Nie powinniśmy w rozmowach z innymi ludźmi Kościoła na siłę bronić, jeśli nie ma do tego podstaw, jeśli ludzie Kościoła, zarówno świeccy, jak i duchowni, popełniali błędy, to należy to powiedzieć wprost, że te błędy rzeczywiście się pojawiały. I myślę, że jeśli będziemy podążać drogą prawdy, to ta droga będzie na pewno dużo lepsza, może być trudniejsza z punktu widzenia takiego ludzkiego, natomiast dużo lepsza z punktu widzenia takiego wiecznego i także doczesnego, jeśli chodzi o dobro Kościoła. Także ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę, ale zanim to jeszcze dwie małe zachęty.
Serdecznie zapraszamy Państwa wszystkich na czwartkowe spotkania w Duszpasterstwie Akademickim.
One odbywają się o godzinie 19:30 przy ulicy 3 Maja 13, dlatego że na pierwszym piętrze to nasze duszpasterstwo nazywa się właśnie Na Piętrze. I jeszcze jedno ogłoszenie.
Zapraszamy też w niedzielę na mszę akademicką, która odbywa się o 20:30, a potem zapraszamy na herbatę, jakieś ciastko i rozmowy niedokończone.
A to jeszcze jedno ogłoszenie w takim razie, ponieważ te wnioski nasze synodalne w formie postów na Facebooku pojawiają się, już dwa się pojawiły, z tego co wiem, jeszcze dwa się pojawią. Będziecie mogli przeczytać, co też my wspólnie żeśmy wykoncypowali. Dobrze. Także do usłyszenia. Dziękuję raz jeszcze za uwagę.
Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Kaliskiej Na Piętrze. Spotkania w każdy czwartek, 19:30. Dom Katolicki przy ulicy 3 Maja w Kaliszu. Studenci
Zapraszają!